Bardzo się cieszę, że widzę tu i znane twarze, które regularnie zawsze tu są, i też nowe twarze, i też widzę też, że wielu osób nie ma dzisiaj, które bywają. I myślę, mam nadzieję, że ci, których nie ma, że odpoczywają, regenerują siły, może służą Bogu, może są chorzy i potrzebują zdrowia, więc z wielu przyczyn ludzie tu nie ma, ale cieszę się, że wy jesteście. I grozi nam to, że możemy osądzić innych, którzy są inni, którzy decydują się inaczej. I każdy z nas ma wiele decyzji do podjęcia w życiu. Codziennie mamy decyzje do podjęcia. Dzisiaj mam taką mikrodecyzję, że miałem grać badmintona i zgłosili się gościa, że przyjdą błogosławić nas swoją wizytą. Więc mam decyzję do podjęcia. I chyba jest dosyć jasne, jaką decyzję trzeba podjąć. Ale każdy z nas ma tego typu decyzji, nawet jak wstajemy rano w niedzielę, czy pójdę do tego kościoła, czy nie pójdę. No to jest pewna decyzja. I ludzie, którzy patrzą na nas, mogą różnie to odebrać. I możemy być ofiarą osądu. I chciałbym przejść do 14 rozdziału Ewangelii Łukasza. Przechodzimy przez tą Ewangelię powoli, kiedy bywam tu pośród was. Jesteśmy w 14 rozdziale i tu jest między innymi mowa o tym, o decyzjach, o sposobie życia naszym i o decyzje, te makrodecyzje, które podejmujemy. Najważniejsze decyzje życiowe ustawiają całe życie i te mikrodecyzje, te codzienne, małe sprawy, które wymagają od nas pewne stanowisko i pewne działania. I mamy kolejne historie w 14 rozdziale i Agatka, przeczytasz pierwszy fragment, proszę.
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
To jest czwarty raz z tego, co liczę w Ewangelii Łukasza, kiedy ten temat szabatu jest poruszony przez Jezusa. I mieliśmy w 13 rozdziale, ostatnim razem, mieliśmy sytuację, że był w synagodze i tam była chora kobieta, którą uzdrowił w synagodze. I tu mamy troszkę inną sytuację. Tym razem nie jest w synagodze, tylko u faryzeuszy w domu. I tu też jest człowiek, mężczyzna tym razem, który wymaga leczenia. I Jezus tym razem też decyduje się na to, że pomimo to, że jest szabat, pomimo to, że spodziewa się, że będzie osąd, on decyduje się na uzdrowienia tego człowieka. I tym razem, jak był w synagodze w 13 rozdziale, w tym momencie ten prowadzący synagoga zaczął przemawiać przeciwko Jezusowi publicznie, że mamy przecież 6 dni, żeby pracować, a nie 7. Tym razem faryzeusze może w swojej mądrości nie odpowiadają, nie krytykują, po prostu milczą. Więc są pewne podobieństwa, pewne różnice w tych dwóch sytuacji. Jezus nie jest takim buntowniczy wobec kultury. To nie jest, że on próbuje po prostu złożyć protest, jak jedny w dzisiejszych czasach. Jezus chodzi do synagogi, czy uczy w synagodze. Więc to nie jest, że on totalnie obala i buntuje się przeciwko porządkowi. Natomiast mam wrażenie, że on tu specjalnie konfrontuje mentalność, konfrontuje zwyczaje, żeby ustanowić pewną zasadę, że dobro dla człowieka jest ważniejsze niż litera prawa. Tworzymy wiele praw. Rządy nasze tworzą prawa, kościoły nasze tworzą prawa i z reguły te prawa mają na myśl coś dobrego. To raczej ludzie, może nie bywa tak często, że ludzie robią prawa, żeby krzywdzić innych. Z reguły to miało jakiś tam sens. I szabat oczywiście, to wiemy, to Bóg ustanawia szabat. To nie jest nawet ludzka reguła, ludzkie prawo. Dzisiaj nie mamy tego problemu szabatu akurat w Europie, to może w Izraelu jeszcze to mają, natomiast tu może mamy odpowiedni niedzielę. Mamy jakiś tam szczególny dzień, kiedy trzeba pamiętać Boga, oddać Mu chwałę, w jakiś sposób pamiętać o Bogu. I dla jednych to jest bardzo, bardzo ważne. Dla faryzeuszy to było bardzo, bardzo ważne, że szabat jest trzymany, że w tym momencie respektujemy kulturowe normy, ale też jesteśmy w tym momencie posłuszni wobec prawa. Ale Jezus, wydaje mi się, tu chce ustanowić pewną zasadę, że jest coś ważniejszego. Bez tego, żeby obalać, żeby krytykować, żeby buntować się przeciwko sabatowi, on po prostu widzi, że jest coś tu w tej sytuacji ważniejsze niż same prawo. I jak patrzymy na Biblię, to nas nie powinno szokować, że Jezus ma takie stanowisko, takie podejście, bo ludzie w Starym Testamencie, w Nowym też mieli takie podejście. To pamiętajmy Daniela na przykład, który słyszy, że jest rozporządzenie, że nie może się modlić do kogokolwiek oprócz do króla Babilonu. I co Daniel robi? Idzie do swojego pokoju, otwiera okna i się modli do Boga. Widzimy to w innych sytuacjach w Nowym Testamencie. Piotr, który jest publicznie upomniany przez liderów władzy, spotka się z ich strony zarzut i rozkaz, żeby nie opowiadać o Jezusie. I jego odpowiedź na to jest: same sądźcie, czy mamy być posłuszny człowiekowi, czy posłuszny Bogu. Mamy postacie jak Rahab w Starym Testamencie, która zdradziła swój kraj, puszczając szpiegów, kłamiąc, kiedy trzeba było. Mamy nawet wcześniej, mamy położnicy, które nie wykonały prawa, nie zabiły wszystkich niemowląt i przez to między innymi Mojżesz mógł żyć jako małe dziecko. Więc widzimy i można by było mnożyć tego rodzaju priorytetów, taką hierarchię wartości, według której ludzie funkcjonowali w Biblii. I my funkcjonujemy podobnie, nie tylko w religijnym, duchowym życiu. Powiedzmy, że jedziesz samochodem, jest podwójna biała linia, uczyliśmy się prawa, że nie wolno przekraczać tej linii. Zgadza się? Nie wolno. Ale jeżeli widzimy, że pracują na uboczu i praktycznie jednego pasa nie ma, to w tym momencie wszyscy to robią, bo nie ma innej opcji, żeby poruszać się do przodu. I jakoś nie czujemy się winni. Nie zarzucimy nikomu, że oni są nieposłuszni wobec prawa, według którego powinniśmy stanąć i czekać, aż naprawią to ubocze. Mamy to w historii, typu kiedy Niemcy wojnie pukają drzwiach i zadają pytanie, czy tu chowacie Żydów? I Żydzi są. Pytanie, czy teraz odpowiadamy tak lub nie. Więc mamy w takich ważnych decyzjach życiowych i też w takich błahych decyzji, mikrodecyzji, mamy często do czynienia z różnymi wartościami. Jedne są ważniejsze niż inne. I odpowiedź na to w Biblii, tak mi się wydaje, nie tylko w podaniu postaci Jezusa jest, żebyśmy wybrali to, co jest właściwe, to, co jest ważniejsze. I w tym przypadku ważniejsze jest ten człowiek niż szabat. Jezus mógł poczekać na poniedziałek, na niedzielę, żeby uleczyć tego chorego. Natomiast on to robił natychmiast. I pokazuje w tym momencie, że jest coś ważniejszego niż szabat. Miłość do Boga, miłość do człowieka jest ważniejsze niż niemyślące, ślepe posłuszeństwo wobec prawa. I ostatnio rozmawiałem z jedną kobietą i ona mówiła, no tak, ale przecież Rzymian 13:1 mamy być poddane władzą. Zgoda, mamy być poddane władzą. Ale jest coś ważniejszego niż bycie podwładny władzą. Więc nie skreślamy tej reguły, tej zasady. Po prostu jest coś ważniejszego. Za czasy komuny, jak jeździłem w Związku Radzieckim, to w tamtym czasie wiele rzeczy było nielegalnych dla wierzących. Mogę powiedzieć, że w tamtym czasie nie pamiętam, żeby ktokolwiek wyraził to, że może nie powinniśmy się spotykać. Bo władze są przeciwne. Nie wiem, czy wy, czy starsi z nas, którzy pamiętają te czasy, ale ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek myślał takimi kategoriami. O, władze zabronili spotkanie, nie będziemy się spotkać. Może ktoś tak myślał, ale ja nigdy nie słyszałem takiego myślenia. Jeżeli było zabronione i było, to spotykali się w lesie, w zimie. Może jedni z nas pamiętamy te czasy. Bezdyskusyjnie. Po prostu było coś ważniejszego w tym rozrachunku. Więc pójście za Jezusem, życie pobożne, pobożnej myśli, jest bardzo praktyczne. Wymaga od nas myślenia i wymaga od nas odwagę, żeby żyć po Bożemu. Nawet wbrew kulturę, wbrew ludziom dookoła, którzy krytykują, wytykują. Taki Daniel potrafił żyć z tym, że został skrytykowany, oddany w tym momencie przez króla lwom. Dlaczego? Dlatego, że on wybrał posłuszeństwo wobec Boga w momencie, kiedy było to zabronione. Więc Jezus tu, wydaje mi się, uczy nas, pokazuje celowo, że jest hierarchia wartości w oczach Boga. I trzeba znać Boga na tyle, żeby wiedzieć, jaka jest ta hierarchia, co dla Boga jest ważniejsze. I trzeba mieć biblijny wgląd, duchowe rozeznanie czasami, żeby podjąć trudne, czasami może życiowe decyzje, szczególnie w tych makro decyzjach. Idziemy dalej.
Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Kolejny składnik uczniostwa jest tu uczony i to jest pokora. I mówiłem pewnie nieraz, że wydaje mi się, że jeżeli mam wybrać cechę człowieka, którą Bóg najbardziej żądza od nas, oczekuje od nas, to jest pokora. I jeżeli mamy trwałe przekonanie, kiedy badamy Biblię, dochodzimy do tego duchowego rozeznania, do głębokiego wglądu i mamy swoje zasady, tak jak faryzeusze, to grozi nam to, że stajemy się pyszni. I ta pycha pracuje przeciwko woli Bożej. Kiedy mamy te trwałe przekonanie, to grozi nam to, że będziemy nieżyciowi, niełaskawi, może pyszne, że właśnie my to wiemy, my najlepiej wiemy. I to było problem faryzeuszy. I to było problem tu, który Jezus omawia, że wolimy być, chcemy być w centrum uwagi. To jest w naszej egocentrycznej naturze. Ja chcę być pierwszy, ja chcę być na najważniejszym stole, w najważniejszym miejscu. Czy jesteśmy gotowi wyrzekać się z tego? Jeżeli chcemy pójść za Jezusem, to zobaczymy później w rozdziale. To jest podstawa dla nas. Jeżeli chcemy zmartwychwstać, to musimy dać się okrzyżować. Krzyż jest drogą do zmartwychwstania. Zarówno dla Jezusa, jak i dla nas. Musimy być gotowi na ukrzyżowanie. I żeby być gotowi na ukrzyżowanie, musimy stać się pokornymi. Bo pokora jest potrzebna tu ku upamiętaniu. Czyli zaczynamy od pokory, przechodzimy przez upamiętanie, przez ukrzyżowanie i dochodzimy do zmartwychwstania. I trudno jest być pokornym. Trudno jest być zadowolony tym, co jest. My czytamy, widzimy w telewizji, w mass mediach o sławnych ludzi w internecie. Ludzie, którzy są popularni, którzy mają najwięcej lajków dla swojego profilu na Facebooku. Ludzie, którzy są celebrytami, sławnymi, którzy są w środku zdjęcia, jak politycy, nie? Walczą o to, żeby być w środku, nie? Z przodu w tych zdjęciach. Subtelne może, ale jednak pokazujące nasze, co się dzieje w naszym wnętrzu. Wydaje mi się, że tu musimy ukrzyżować tą chęć samouwielbienia, że ja chcę być kimś. Zastanawiałem się trochę nad tematem sługów w dworze królewskim. Nigdy tam nie byłem, natomiast wyobrażam sobie, jak można być sług, biedny sług i popatrzeć na błysk, na szpan, na luksusy, na ludzi, którzy nie zasłużyli na taki szpan. Na ludzi, którzy może nie są wdzięczni za to, co mają. I trzeba być sługiem, który im służy pokornie. Pomimo wszystko, nawet jeżeli jestem za chwilę zwolniony z pracy i wracam do domu i moja żona i moje dzieci żyją w nędze, jak wracam jutro do pracy na dworze królewskim, to muszę być pokorny, żeby służyć z szacunkiem króla, królowi i jego rodzinie. Cokolwiek by sobą reprezentowali, jacykolwiek by byli. I żeby ten sług mógł milczeć, kiedy ma szczerą ochotę, żeby krytykować ich, żeby wypunktować im, to trzeba się przygotowywać pokorą. Wiedzieć, ja tu jestem tylko sługa. to nie moje miejsce, żeby komentować styl życia, postawa, pyszna postawa króla i jego rodziny. I jak wracam do domu, do żony w biednych warunkach i do dzieci, to muszę odpowiednio na to reagować, a nie wyżalić się jej i swoim dzieciom, że oni mają tak dobrze, a my mamy tak źle. Czyli ten sług musi pracować nad swoją postawą wewnętrzną, żeby być pokorny. I wydaje mi się, jak patrzę na Biblię, ja jestem sługą Bożą. Ty jesteś sługą Bożą, więc musimy się przygotować, żeby odpowiednio obsować z królem. Idziemy dalej.
Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chorych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Gdy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i za łuki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się tak, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
Więc mamy tu obraz bankiety, uczty. I jest dla nas, myślę, nadarza się okazja za tydzień, dwa, żeby zastosować to, co tu jest w tych wersetach. Niby to są łatwe wersety do zrozumienia. Nie ma tu trudnych zagadnień, żeby wytłumaczyć, żeby interpretować. Problem jest ze zastosowaniem. Któż z nas myśli o to, żeby zaprosić rodzinę do siebie na święta? Myślicie o tym? Tak? Żeby być zaproszone na święta przez rodzinę. Któż z nas myśli w ten sposób? Przypuszczam, że większość. Któż z nas myśli o tym, żeby zaprosić fajnych ludzi do siebie na święta? Przyjaciół, znajomych, wreszcie będzie czas, żeby z nimi pogadać. Cieszymy się na to. Większość z nas chyba powie tak. Któż z nas myśli o tym, żeby zaprosić do siebie ludzi, którzy są biedni, niepełnosprawni, którzy nie mają rodziny, których nikt nie zaprasza, którzy są samotni, może starsi ludzie, którzy już pożegnali się z rodziną w dużej mierze. Czy ktoś z nas myśli o tym, żeby zaprosić takich ludzi? Ja pamiętam, jak byłem pierwszy raz, jak byłem na święta Boże Narodzenia poza domem. Byłem w Austrii, w Wiedniu, jako student. I pamiętam, że na Boże Narodzenie to wszyscy studenci wyjechali do domu. Zostało nas garstkę cudzoziemców, którzy nie mieli gdzie się podziać. 5-6 osób było z całego akademiku, nie było jedzenia, wszystko zamknięte, wszystkie bary, restauracje, wszystko zamknięte, nic nie można było kupić. I my też nie znaliśmy się nawzajem, bo z całego akademika dużego. I pamiętam tą samotność, jako 18-19-letni chłopak. Nikt mnie nie zapraszał, bo nikt mnie nie zna praktycznie. A ludzie są po domach z rodzinami i okej, nic dziwnego, ja bym tak samo robił. Więc nikogo nie obwiniam, tylko pamiętam to poczucie samotności, bez jedzenia i bez tej atmosfery. Czy my jesteśmy gotowi na to? Mogę powiedzieć, od wielu lat mamy z żoną zwyczaj, że zapraszamy wszystkich do nas na Sylwestrę. Jak ktoś nie ma gdzie się podziać, to może do nas. Nie rozmawiałem o niesie, ale zapraszam wszystkich. Jeżeli nie masz gdzie pójść tam na Sylwestrę, zapraszamy. I zawsze mamy 10-15 osób, różnych osób, których nawet nie spodziewałem się, że nie znam ich, nie znam zawsze ich. Nie? Ale myślę, że to jest fajne. Coś fajnego jest w tym. Teraz przez święta to zdecydowaliśmy zaprosić mężczyznę i kobietę z Indii. One ostatnio się zjawiły we Wrocławiu, nie znają ludzi za bardzo, nie znają języka, więc mamy to na myśl, jeżeli chodzi o ten czas i potem dwie Ukrainki zaprosimy też do siebie, więc trochę próbujemy to zastosować. Blada może to brzmi, ale dla nas to jest wyczyn, żeby wyjść ze sfery komfortu. I zachęcam do tego, ale tu jest głębsza prawda w tej całej historii i to jest Bóg i ludzie. Że Bóg przygotował ucztę i zaprasza wszystkich. I nie ma powodu, żeby być samotnym. Żeby czuć się niezaproszony, żeby płakać nad sobą, tak jak ja, jako ten student w akademiku. Jest ktoś, kto nas kocha, kto zaprasza nas na dużo ważniejszą ucztę niż to, co będzie za tydzień, dwa. I Bóg zaprosił swój lud, Izrael. I Izrael wymyślał wymówki. O, ostatnio upiłem wołę. Ostatnio to się ożeniłem. Ostatnio to kupiłem pole. Głupie argumenty. Bezsensowne argumenty, ale jednak argumenty, które dyktowali ich zachowanie, ich działanie, że nie poszli do tej uczty z Bogiem. I ludzie się często kierują głupimi pomysłami. Dlaczego nie korzystają? Ale aby to było cechą, mam nadzieję, że jest cechą tej wspólnoty, że ludzie mogą się poczuć fajnie w naszym towarzystwie. Że dbamy o takie sytuacje, że ktoś może być samotny na święta. Że to nam obchodzi. Bo to jest pewna wskazówka na to, że Bogu obchodzi, kiedy ludzie odrzucają Jego. Jego zaproszenia. I wiemy, Żydzi w dużej mierze odrzucali to. I Bóg, zamiast tego, czy w dodatku do tego, żeby zaprosić ich, zaprasza wszystkich. Pogan, biednych, bezdomnych, wszystkich zaprasza. Usilnie zaprasza. Czy my usilnie zapraszamy tych ludzi. Więc zachęcam, bądźmy otwarci na święta, na innych. I ostatni kawałek.
A szły z nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
No, zobaczmy, że tu jest tłum, który chodzi z Jezusem. Prawdopodobnie w drodze do Jerozolimy. Więc tłum jest. I Jezus mówi do nich i zadaje im pytanie, raczej zaleca im, że jeżeli chcesz być moim uczniem, to... I podaje trzy rzeczy, trzy warunki do bycia jego uczniem. Pierwszy to jest, kto nienawidzi ojca, matka, żona i dzieci, bracia i siostry, nawet samego siebie, to nie może być moim uczniem. Ci z was, którzy uważnie czytali to zobaczycie, że coś tam brakuje w tej liście. Kto brakuje? Męża, dokładnie. Męża. To jest ciekawe dlaczego. Może ktoś ma odpowiedź na to, ale nie ma ten męża. Jest żona, ale nie męża. Więc wyższe zadanie dla kobiet, jak zawsze. Więc, ale nie wiem, nie umiem tłumaczyć, dlaczego męża tam nie ma, ale najważniejsze jest, i jak ktoś wie, to chętnie usłyszę. Chodzi tu też o to, co było wcześniej. Są ważne sprawy i ważniejsze. Czytamy w Biblii wiele razy o tym, jak ważna jest małżeństwo, jak ważna jest wychowanie dzieci, jak ważna jest rodzina. To nie ulega wątpliwości, że to jest biblijna zasada i bardzo ważna. Natomiast jest coś ważniejszego. I to jest pójście za Bogiem. Jak mam wybrać? Może nigdy nie będę musiał wybrać, ale jak mam wybrać, to mam wybrać Boga. W takich sytuacjach. Nie wiem, jak żony w stosunku do męża odfajkuje tą kwestię. Ale cała reszta, nie ma wątpliwości, muszę wybrać Boga i muszę być gotowy na to, bo inaczej nie mogę być uczniem Chrystusa. Wyobraźcie sobie. I druga wskazówka, że musi brać na siebie krzyż. Jeżeli chcesz pójść za Jezusem, jeżeli ja chcę, musimy wiedzieć, jaki to krzyż. Mamy krzyże. Każdy z nas ma swój krzyż. Bezrobocie, biedota, choroby, śmierć, niepełnosprawność i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy ofiarą zła. Każdy z nas ma krzyż, który nosi ze sobą. I musimy pójść dalej z tym krzyżem. Nie możemy się poddać. Nie możemy upaść. Cokolwiek to by było. Sprawiedliwy człowiek pada i wstaje 7 razy. Salomon. Padniemy i wstajemy. I padniemy i wstajemy. Musimy dobiec do końca. I jeżeli nie robimy tego, to w tym momencie przestajemy być solą. Przestajemy być świadectwem. Jesteśmy jak król, który nie przeliczał swoich żołnierzy przed bitwą. Jesteśmy jak budowlaniec, który budował pół domu, bez okien, bez obiewania, nieużyteczne, jeżeli poddajemy się z tym krzyżem, jeżeli czujemy się w jakiś sposób usprawiedliwieni, bo przecież jestem taki, przecież mam takie brzemię. I trzeci warunek, żeby być uczniem Jezusa, nie tylko mam nienawidzieć swoją rodzinę, a nie tylko mam nosić ten krzyż, ale trzecia sprawa, mam wysiekać się wszystko. Całą posiadłość moją muszę oddać Bogu. Zdawać sobie sprawę z tego, że ja jestem tylko szafarzem. I tak muszę mu oddać, kiedy umrę. Nie mogę tego wziąć ze sobą. Więc lepiej teraz wiedzieć. I lepiej teraz to zastosować. I oczywiście pytanie, jak? Była ta książka jedna, Bogaci chrześcijanie w erze biedoty, gdzie autor poleca, żeby wszyscy wierzący na całym świecie zgromadzili swoje bogactwo, każdy daje wszystko do jednego worka i potem wybierzemy z tego worka porówno. Amerykanie, Afrykańczycy, wszyscy mamy porówno. I jego książka, nie musicie tego czytać, bo już powiedziałem wam, jaka to książka i o co chodzi. Jego stwierdzenie było, że oczywiście to jest nierealne. Nigdy to nie będzie. Natomiast jakie to by było świadectwo, jakbyśmy coś takiego zrobili? I jeżeli nie jesteśmy gotowi aż na to, czy jesteśmy gotowi chociaż na radykalne życie inaczej w stosunku do swoich dóbr. I nie tylko tu chodzi o pieniądze czy rzeczy, to może chodzić o czas. Możesz być biedny finansowo i bogaty czasowo. Masz dużo czasu. Może warto to zainwestować dla królestwa. W jakiś sposób. Jak jeżdżę, tym bardziej to mnie uderzyło, jak byłem w Stanach w tym roku, że nie ma granic, oczywiście to nie jest nowość, ale nie ma granic do bogactwa. Chrześcijanie, którzy mają wszystko, którzy mają swój dom, którzy mają drugi dom na Florydzie albo w Kalifornii, którzy mają 2-3 błyszczące samochody nowe przed garażami, potrafią znaleźć cele dla nowych pieniędzy. Kupują sobie jachtę. Zapisują się na klub golfowy, który kosztuje im $1000 rocznie za członkostwo. Wymyślają kolejną potrzebę, którą mają. I o tym rozmawiają na spotkaniach. Ja pierwszy raz czułem się tam, tym razem, jako dziwak. Pomyślałem, ja nie mam jachty i nawet nie myślę o tym, żeby mieć jachtę, ani żeby mieć swój samolocik. To nie są moje tematy w ogóle. Ale to są ich tematy. Oczywiście nie wszystkich, ale wielu. Więc nie ma granic do tego, ile my, jaki mamy apetyt. Nawet jako wierzący ludzie. Pytanie, czy oni myślą o kopanie studni, żeby ludzie w Afryce mieli czystą wodę do picia. Czy ktokolwiek tym się pasjonuje, żeby jakąś inicjatywę finansować, może brać udział nawet w jakąś inicjatywę tego rodzaju dla interesów Królestwa Bożego. No jak wiemy, to jest zainteresowanie garstki. Bardzo mało ludzi myśli takimi kategoriami. Czy my jesteśmy pośród nich? Jezus mówi, jeżeli nie jesteście gotów oddać, wyrzekać się całą posiadłością, nie możecie być moimi uczniami. To są wysokie poprzeczki. I na koniec może wspomnę o dwóch uczniów, którzy poszli po o ukrzyżowanie Jezusa, poślij w drodze do Emajusza. Już się poddali. Ten tłum, który w tej chwili Jezus uczy, odeszli. W ogromnej większości. Oni nie wytrwali do krzyża. Przy krzyżu parę kobiet. Może Jan. Nawet najbliżsi uczniowie wygląda na to, są nieobecni. Kobiety z daleka. Tłum krzyczy o ukrzyżowaniu. Więc niewielu z nich wytrwało chociaż do ukrzyżowania. I ci uczniowie idą sobie do domu. Fajnie było. 3 lata. Super. Teraz trzeba żyć. I Jezus musi ich odnaleźć. Jeżeli nie wytrwamy, to wtedy ten sól traci swój smak. Ten, który ma uszy, niech słyszy, Jezus mówi. Czy jesteśmy gotowi usłyszeć? Jeżeli tak, to w tym momencie może to wymaga od nas bardzo konkretne zmiany, żebyśmy wytrwali, byli solą do końca, przygotowując się na dużo, dużo lepszą ucztę, niż czeka nas za tydzień. Aby to było nasze doświadczenie. Amen.